Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, wielkimi krokami zbliżamy się do 17. edycji Festiwalu Konrada. Gigantycznego wydarzenia, gigantycznego literackiego święta, na które wszyscy zawsze czekamy. No więc nie sposób nie rozmawiać o tym, co się wydarza, ale w ogóle w tym roku mam wrażenie, że będzie trochę naokoło, ponieważ zaczniemy od wydarzeń towarzyszących, które zasługują na Państwa uwagę z wielu powodów, ale o tych powodach nie będę ja opowiadać, tylko moje gościnie. Karolina Pietra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Barbara Balmas, kierowniczka działu literackiego tej instytucji.
Dzień dobry.
Słuchajcie, ja muszę najpierw zapytać o Wasze emocje, które towarzyszą, myślę, że zawsze. I musicie teraz, wiecie, same optymistyczne rzeczy opowiadać o tym, jak tu jesteście w ferworze pracy przed kolejną edycją Festiwalu Konrada.
Ja myślę, że pracy jest niezwykle dużo. Ja w tym roku mam przyjemność pełnić dodatkową funkcję przy tym festiwalu dyrektorki wykonawczej, co daje mi możliwość zanurzenia się w tym doświadczeniu festiwalowym jeszcze bardziej i przede wszystkim mieć ten przywilej pracy kreatywnej przy festiwalu, ponieważ zdecydowanie zwykle jako dyrektorka nie mam takiej przyjemności wymyślać.
Tylko sprawdzasz, czy wszystko działa po prostu.
Dokładnie, a tutaj jest tak, że ilość endorfin wytwarzana przy tym, jak się posiada magiczną różdżkę wymyślania programu Festiwalu Konrada, tego ogromnego festiwalu, no to to jest naprawdę gigantyczny przywilej, więc dużo endorfin, dużo dobrych emocji i taka też duma z zespołu, który jest szalenie zaangażowany i myślę, że inne emocje również odczuwa poza endorfinami przy tym, ponieważ jednak jest to bardzo bogaty program w tym roku, więc no trochę stresu przy tym jest.
A powiedz mi, nie zabierać to przyjemności z samego uczestnictwa, bo wiesz, będąc jakby dyrektorką czy osobą zarządzającą, oczywiście, że jesteś zanurzona w tym, co się dzieje i to też zmienia perspektywę, ale właśnie brak tego elementu, powiedziałabym, fizycznej pracy sprawia, że jednak trochę jesteś też odbiorczynią, bez takiego ciężaru zerkania na osoby, które siedzą na przykład wśród publiczności, czy one się nie nudzą, czy nie ziewają, czy nie wychodzą i tak dalej, i tak dalej. To ci się w takim razie zmieni.
Absolutnie nie. Ja, będąc na naszych festiwalach, zawsze obserwuję bardziej publiczność niż to, co się dzieje gdzieś indziej, ponieważ dla mnie jednak to doświadczenie odbiorcy jest szalenie istotne i odbiorcy myślanego jako naszych mieszkańców, ale też i naszych gości festiwalowych. I bardzo mi na tym zależy i potrafię strasznie się zestresować, jeżeli na przykład ktoś zapomni zabrać mikrofon ze sceny albo coś takiego. Więc, ale zdecydowanie tak. No też, no chociażby w zeszłym roku, będąc w tej roli osoby po prostu słuchającej też paneli na festiwalu, no miałam przyjemność popłakania się. Tu myślę, że tyle będę miała stresu związanego z realizacją, że nie będzie przestrzeni dla łez.
Po prostu dopiero w domu, jak się skończy. Wszystko, ale życzę, żeby było oczyszczające.
No tak, jeżeli chodzi o mnie i o mój zespół, to faktycznie jesteśmy absolutnie w ferworze pracy, przygotowań i bardzo dużej ekscytacji. Dlatego, że no nawet teraz przygotowując się, przed chwilą rozmawiając przed wejściem na antenę z Karoliną, mówiłyśmy o tym, jak niesamowicie bogaty jest ten program i ile rzeczy jest takich, które autentycznie nas fascynują i ile rzeczy udało nam się zrealizować takich, które nas niosą i jeszcze jakieś pomysły wpadają i dosłownie konsultowałyśmy jeden, który mam nadzieję, że się uda, bo będzie, jeżeli wyjdzie, to będzie fantastyczny. Więc zabawy takiej właśnie programowej mamy naprawdę bardzo dużo. A to, że to są puzzle do poukładania i że machina, której państwo nie widzicie, o której ja wyjątkowo lubię u ciebie opowiadać.
Tak, to prawda. Specjalistki od szarej strefy w KBF-ie.
No, ta machina jest faktycznie ogromna, ale z ogromną przyjemnością też się patrzy na to, jak bardzo sprawnie zespół KBF-u pracuje i to, czego państwo nie widzicie. Ponieważ jestem jeszcze wciąż świeżą osobą na tym stanowisku, to jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Jeżeli chodzi o największą firmę produkcyjną w Krakowie, to chapeau bas.
No, chciałabym was zapytać teraz nieco kąśliwie o budżet, który nigdy nie jest z gumy i kiedy tak wspaniale opowiadacie o tym, jak was to niesie i jakie to są emocje, to ja mam, wiecie, otwiera mi się taki złośliwy diabełek, który mówi, no dobra, ale skąd kasa, żeby wydarzało się tak, jak się wydarzyło?
Zewsząd.
Zostawię to na chwilę, bo jeżeli mówicie o tym, że was niesie i że ten program jest bogaty, o czym w ogóle myślałyście? Bo ty mówisz, że jesteś wciąż świeża. Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora kreatywnego, czy dyrektora po prostu festiwalu Konrada, jak wiemy. W związku z tym pierwsza edycja po zmianie, myślę, że wszyscy na nią patrzyli na zasadzie dmuchania w żagielki nierozliczania. Trochę inaczej myślę, że będzie w tym roku. Jak podchodziłyście w takim... Wśród tych zmian, wymagań, oczekiwań, jednak bardzo długiej historii już festiwalu, do tego, co ma się na nim wydarzać. Co to znaczy być kreatywnym na festiwalu Konrada?
Przede wszystkim ja w ogóle nie biorę pod uwagę tego, że ktoś miałby nas czegoś rozliczać, bo jednak festiwal chyba nie jest o tym. Festiwal jest o tym, żeby się inspirować wzajemnie i dyrektor artystyczny czy kreatywny programowy zawsze jest tą osobą, która pokazuje swój punkt widzenia na świat. I z założenia jest to bardzo subiektywne. Więc albo godzimy się na to, że idziemy na festiwal, który ma dyrektora programowego po to, żeby właśnie zobaczyć jego subiektywne oko, bo jesteśmy tym zaciekawieni, zainteresowani. No albo mamy postawę rozliczającą, co trochę jest nieadekwatne, wydaje mi się, wtedy. To jest tak, jakbyśmy chcieli rozliczać artystów, malarzy za to, że malują w takim, a nie innym stylu. Więc to jest to. Druga rzecz jest taka, że chyba... Wszystkie nasze festiwale przechodzą zmiany. To też jest festiwal, który przechodzi zmiany, bo zmiana jest wpisana też w kulturę. I też dzisiaj, uczestnicząc w festiwalu literackim, nasi odbiorcy oczekują trochę czegoś innego niż kiedyś. Innych formuł, innych właśnie sposobów eksploracji tych tematów, które są ważne. A Festiwal Konrada jest festiwalem, który niezależnie od form i formuł zawsze będzie zachęcał do krytycznego myślenia, tworząc tą platformę dialogu, ponieważ to niezależnie od zmiany dyrektora programowego jest tak, że my współorganizując ten festiwal z Tygodnikiem Powszechnym, z Fundacją Tygodnika Powszechnego, jest tak, że mamy jednak pewne założenia strategiczne dla tego festiwalu. Czyli to, żeby ten festiwal był bezpieczną platformą dialogu. I to się nie zmieni.
Tu niebezpiecznie jest o tyle, że słowo bezpieczna platforma dialogu może być przypisane absolutnie do każdego wydarzenia, które w obrębie kultury się dzieje, bo jednak zapraszamy do tego, żeby ze sobą dyskutować, więc ja jakby ostrożnie z tym, że to jest wpisane tylko w Konrada. Natomiast o rozliczaniu mówiłam w kontekście tego, co reprezentuje sobą festiwal z taką tradycją i z taką historią, ale też powiedziałaś o formach i formułach. Że my jako odbiorcy, czy ludzie funkcjonujący w zmieniającym się świecie, potrzebujemy zmiany. To jaka zmiana w takim razie nastąpi na festiwalu Konrada? Jakie nowe formuły, jakie nowe formy, narracje, jakie nowe zaproszenie w takim razie w tej edycji?
Myślę, że oczywiście, żeby nikogo nie przestraszyć, główne pasmo będzie funkcjonowało w sposób tradycyjny, kiedyż to będziemy mogli uczestniczyć w arcy ciekawych dyskusjach na scenie głównej MOS-u. Ale dookoła tego wydarza się szereg rzeczy. Od takiej pracy bardziej warsztatowej, żeby można było rzeczywiście sobie jakieś kwestie przećwiczyć i to będzie w pasmie powracającym World to Picture, o tym pewnie później za chwilę więcej.
Koniecznie.
Też jest tak, że chcemy przejść przez podcast, czyli tak naprawdę jednocześnie jest to spotkanie i podcast, tak żeby rzeczywiście można było być uczestnikiem takiego nagrania na żywo, jak my teraz mamy tą przyjemność i żeby można było też te pytania zadać, ale też w kontekście, który nie jest związany z osobami piszącymi, tylko osobami, które są związane w ogóle z analizą rozwoju kultury i w tym też języka. Mamy na pewno spacery, które już były, ale spacery teraz pod innym kątem, też te spacery dostępnościowe, które są szalenie istotne. Też spotkania nieformalne dla branży, spotkania, które wydają się być konieczne do tego, żeby sieciować się lepiej. To, że będą nieformalne, oznacza, że osoba, która niekoniecznie jest jeszcze z branży, a jest nią zainteresowana, pewnie może się gdzieś tam zakręcić. Po to, żeby poszerzać właśnie tą sieć twórców całego naszego pola literackiego. No i są spotkania stricte branżowe, przy których też chcemy popracować nad formułą, tak żeby były bardziej efektywne dla branży, tak? Czyli nie tylko usiąść i porozmawiać, bo to jest fajne, wartościowe i konieczne, no ale ponadto jest tak, że jednak przyjeżdżamy na taki festiwal po to, żeby jednak to coś wniosło do naszej pracy, tak już konkretnie, bo chętnie byśmy, nie wiem, wydali kogoś
nowego.
A tak
jest? Przyjeżdżamy na festiwal Konrada, żeby zmienić jakieś nawyki albo wypracować nowe mechanizmy związane z naszą pracą? Czy po prostu się spotykamy?
Myślę, że przedstawiciele branży bardzo często jednak oczekują tego, że będą mieli nową wartość. Festiwal powinien wnieść nową wartość. To jest ten moment, wiadomo, Polska jest bogata w festiwale literackie, no ale jednak jest tak, że my tutaj mamy i to pewnie oddam Basi głos, bo mamy bardzo duży...
Basia jest niepokojąco milcząca, ale zaraz ją tutaj
I myślę, że bardzo dużo ma do powiedzenia na temat tego, co jesteśmy, jakie mamy oczekiwania jako branża i dlaczego Festiwal Konrada jest takim dobrym kontekstem do tego, żebyśmy mogli się rozwijać nie tylko wewnątrz Krakowa, wewnątrz Polski, ale też i wprowadzając sobie jakieś wątki międzynarodowe tam, gdzie się da. Prawda, Basiu?
Absolutnie prawda. Ja tylko chciałam może dopowiedzieć, bo branża to jest jedno, ale w ogóle ten aspekt taki ogólnie edukacyjny, który dodajemy. Być może to słowo za bardzo kojarzy się ze szkołą, aczkolwiek mamy te elementy, które są w jakimś sensie szkolne, dlatego że mamy dużo więcej warsztatów w tym roku, które są warsztatami zamkniętymi dla określonych grup branżowych. Mamy i warsztaty dla nauczycieli, pokazujące, to jest akurat świetna rzecz, ja się na to bardzo cieszę. Mianowicie przyjeżdża do nas Lola Rossi z Francji, która pokaże i nauczy nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej i liceów, jak korzystać z narzędzia, które zostało we Francji zbudowane specjalnie dla szkół. Jest to narzędzie darmowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które uczy storytellingu, tłumaczy, dlaczego opowieść jest ważna i jak później spromptować, mówiąc nieładnie, ale nie ma to innego na razie słowa. A sztuczną inteligencję to narzędzie do stworzenia animacji. Czyli tak naprawdę dzieci mogą stworzyć swoją własną historię, a następnie przełożyć ją na animację.
A jakie są bonusy? To znaczy, jaki jest komentarz związany z tym działaniem we Francji? To znaczy, jakby mamy pełną świadomość tego, że wprowadzamy coś, co jest absolutnie wartościowe lub niezbędne na przykład w kontekście rozwoju technologii?
Tak, jak najbardziej. Poza tym to tak naprawdę jest o uczeniu i też tak ten warsztat będzie skonstruowany, że dodatkowym aspektem takim dla nauczycieli będzie opowieść i o etyce używania sztucznej inteligencji przy tworzeniu. A przecież to jest ogromny temat, ja nawet tej tamy nie chcę otwierać, ale też tego, że nie unikniemy pewnych tematów. I trzeba z mojej perspektywy to, co jest możliwe właśnie podczas trwania Konrad Festiwalu, to jest właśnie uczenie i pokazywanie różnych rzeczy. Drugim warsztatem jest na pewno taki, o którym będę bardzo chciała oddać głos Karolinie, bo jesteśmy bardzo, 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 bardzo zadowolone z osoby, którą sprowadzamy specjalnie ze Stanów. I to już pod kątem, szczerze mówiąc, branży wydawniczej i przewidywania pewnych trendów przyszłości. Ale taki aspekt i tutaj w tą stronę, na tym na pewno nasz zespół programujący, pasma towarzyszące się skupił. Czyli żeby wnieść wartość nie tylko taką właśnie przyjścia porozmawiania, tylko żeby wyjść z pewnymi określonymi narzędziami i umiejętnościami.
Pewno nie zdążymy o wszystkim powiedzieć, więc będziecie państwo zobowiązani, mocne słowo, do tego, żeby sięgnąć do social mediów i na strony internetowe festiwalu i przegrzebać sobie, co zespoły przygotowały dla państwa. Ale mimo wszystko liźnijmy, bo pojawiła się już pojawiła się już dyskusja z Karoliną Pieterą i Barbarą Balmas o tym, że pasma towarzyszące dają trochę rozpęd, dają konteksty, zapraszają do nieco innych działań niż w cudzysłowie i absolutnie bez przytyczka w nos gadających głów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to zawsze pożądane po prostu, żeby taką formę spotkania odbyć. Natomiast nie ukrywam, że bardzo przykuło moją uwagę to, co dzieje się w warstwie dostępnościowej na festiwalu Konrada, więc zerkam w stronę Karoliny.
Ponieważ mieliśmy tak, żeby trochę odkryć, że tak powiem, od kuchni, jak pracujemy nad dostępnością, mieliśmy bardzo żwawą dyskusję na samym początku, jak się zabraliśmy do tegorocznej edycji, na temat tego, czym jest dostępność w naszym festiwalu literackim, jakie grupy są istotne, a ta dyskusja była już taka na ostrzu noża, że tak powiem, w momencie, kiedy doszliśmy do rozmowy o tłumaczeniu symultanicznym dla osób niedosłyszących. Mm-hmm. I okazało się, że nasza ekspertka do spraw dostępnościowych w Krakowskim Biurze Festiwalowym, czyli Barbara Zając, nas trochę uświadomiła, że hej, fajnie, że z rozpędu wszyscy to robią, ale tak naprawdę to może nie być to miejsce, gdzie jest największa wartość, ponieważ ta grupa radzi sobie świetnie w różnych sytuacjach i festiwal literacki niekoniecznie jest tym najlepszym kontekstem, żeby ich włączać. Jest wiele innych kontekstów, w ramach których włączamy właśnie tą grupę konkretną. Mm-hmm. I warto by było poeksplorować inne grupy, których nie włączymy w innych naszych działaniach. I tak jak w zeszłym roku na przykład były bardzo fajne zajęcia z dziewczynami z Poprawczaka, tak, w tym roku jest tak, że...
Elżbieta Łapczyńska chyba tak, działała, dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie. Tak, w tym roku jest tak, że chcielibyśmy włączyć osoby w kryzysie bezdomności, które w dużej mierze, duża część z nich też dużo czyta, bo to jest jednak taki też sposób spędzania czasu. Oczywiście jest pewna różnorodność i w tej grupie. Są też osoby totalnie nieczytające, dla jasności, żeby nie było, ale są też i te czytające. Jednak temat naszego festiwalu tegoroczny, bo to jeszcze nie padło, czyli nadzieja radykalna, to jest jednak taki temat, który zainspirował Barbarę Zając do tego, żeby właśnie tą grupę też, która potrzebuje jednak tej nadziei, włączyć w działanie. I tu znowu jest tak, że bez partnerstw by to się nie udało. Tak samo jak wcześniej otwarłaś wątek, którego nie domykałyśmy, czyli jak za taki, a nie inny budżet można zrobić festiwal, tak. To tak samo wyzwaniem jest, jak włączać różne grupy wykluczone.
Mi się kiedyś na rozmowę. Finansowanie w kulturze, dobra? Ja myślę, że to będzie
długa rozmowa. Nie wiem, czy cały dzień wystarczy na to.
Dokładnie.
W każdym razie w przypadku pracy z różnymi grupami niedoreprezentowanymi w uczestnictwie w kulturze, czyli osobami wykluczonymi, mówiąc prostym językiem. Jest tak, że potrzebujemy partnerstw i za każdym razem jest właśnie nasz zespół, który poszukuje odpowiednich osób, pyta, czy to jest możliwe, czy to nie jest przekroczenie pewnej granicy, czy jest jakiś dobry sposób na włączenie, czy te osoby zapraszać do Pałacu Potockich, czy przyjść do nich, czy za każdym razem jakby eksplorujemy to w taki sposób, żeby to było z pełnym poszanowaniem i zrozumieniem dla danej grupy, która ma konkretne potrzeby i konkretne uwarunkowania. I myślę, że to też jest takie działanie, które jest wpisane w dziedzictwo tego festiwalu, bym powiedziała, bo jakby nie było, Grzegorz Jankowicz zadebiutował w tym festiwalu tym działaniem właśnie włączającym dla osób osadzonych.
Tak, to prawda.
I myślę, że to jest po prostu poszukiwanie kolejnych tych, których chcielibyśmy włączyć w świat literacki i w działalność festiwalową w taki świadomy i z pełnym poszanowaniem sposób. Z wiarą w to, że jednak ta literatura jest właśnie sposobem na nadzieję radykalną.
No ja się pod tym podpisuję absolutnie. Aż pożałowałam teraz, że nie ma Grzegorza z nami, bo myślę, że na temat tego, że warto i zawsze jest nad czym pracować i z kim pracować, miałby na ten temat najwięcej do powiedzenia z nas wszystkich. Natomiast ja państwu od razu podrzucam, bo przecież nie mogłabym nie podrzucić. Artur Gębka, Natalia Hirkowska i książka Ten Pan, proszę państwa, jeśli mówimy o kryzysie bezdomności. Znakomita, pięknie ilustrowana książka dla młodych, niedorosłych czytelników, która pokazuje nam, że zawsze można działać, jeśli mamy na to pomysł, wolę i mamy mądrych dorosłych obok siebie. Więc bardzo państwa zachęcam, żeby sięgnąć wydawnictwo Widnokrąg. A tym samym znalazłam sobie świetny pretekst do tego, żeby podpytać o dzieci. I patrzę tutaj absolutnie, Basiu, w twoim kierunku. No bo w moim serduszku czytelnictwo wśród dzieci jest na bardzo wysokiej pozycji.
Tak? Ciekawe. Tak,
zawsze muszę o to zapytać.
W tym roku mamy fantastyczny program Pasma Dziecięcego. Po pierwsze robimy 3 spotkania we współpracy z nomen omen Instytutem Książki. I bardzo się na tą współpracę cieszę. To są wszystko spotkania dookoła programu Mała Książka, Wielki Człowiek. Więc to faktycznie będą spotkania w tygodniu. Natomiast w sobotę mamy 2 spotkania, które też są, bardzo nam się wiążą z Nadzieją Radykalną. Jest to jedno spotkanie dookoła nowej książki Michała i Joanny Rusinków. Bibuła w tapczanie o Solidarności. To o tyle jest istotne, przynajmniej na pewno dla nas dwóch, jak tu siedzimy z Karoliną, że ponieważ udało nam się w tym roku w paśmie filmowym będziemy wyświetlać musical Pozytywny mit 1989, więc ten aspekt solidarnościowy dla dorosłych, aczkolwiek umówmy się, nastoletnie dzieci już też bardzo kochają ten musical i śpiewają piosenki na Spotify'u, plus sobotnie wydarzenie, które właśnie jest dookoła tej książki Bibuła w tapczanie, po prostu nam się wiążą. Więc to są takie highlighty, jeżeli chodzi o ten tydzień. Natomiast to, co też jest a propos dostępności i też myślę, że jest bardzo istotne, to, że w tym roku testujemy taką możliwość bycia rodzicem małego dziecka i przyjścia na wydarzenie w MOSie bez wyrzutu sumienia, dlatego że dziecko zostanie odpowiednio zanimowane i zaopiekowane.
Czemu mówisz, że testujecie taką możliwość? Bo tutaj od razu mi się uruchamia na przykład Kapella Krakowiensis i absolutnie nie nowy też pomysł w Krakowie, ale zastanawiam się, dlaczego użyłaś tego słowa testujemy właśnie, bo testujecie na jakiej zasadzie? Czy rodzice się w ogóle zdecydują, żeby przyjść?
Ja myślę, że rodzice się absolutnie zdecydują.
No właśnie.
Nie, absolutnie to było testowanie tylko w obrębie akurat Konrad Festiwalu. Świetnie, że takie sposoby zaopiekowania dzieci się już wydarzają wszędzie indziej.
No, miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie jakąś normą, bo rozmawiając o wykluczeniu, to tak sobie tak myślę, że my rodzice możemy coś na temat tego powiedzieć, jak się uczestniczy w kulturze, kiedy niekoniecznie jest się w pozycji do tego, żeby wybrać się na przykład do Filharmonii wieczorem albo na inny koncert. No i tak się rozmarzyłam teraz, gdybym miała taką prawda możliwość za każdym razem, żeby, chciałam powiedzieć balast i to by zabrzmiało tak źle, zrzucić. Ale proszę państwa, śmiejemy się, natomiast temat literatury i kina jest gorący. W ogóle mam wrażenie, że w świetnym momencie też się spotykamy, bo jesteśmy po Gdyni 50. W związku z tym wciąż jeszcze wszyscy zerkamy na to, co się dzieje w kinie. Zerka też literatura. Coraz częściej, coraz intensywniej. Wydaje mi się, że od lat coraz bardziej świadomie i że to nie jest tak, że ona trochę czeka, żeby została wybrana, tylko pokazuje, że warto ją wybrać. Mam rację, czy się mylę? Patrzę, Karolino, na ciebie.
Myślę, że tak, literatura bardzo mocno inspiruje. Myślę, że to jest dobry sygnał, ponieważ jeżeli nadal będziemy promowali literaturę jako źródło inspiracji do tworzenia narracji wizualnych, no to wtedy będziemy nadal konkurować z AI, które potrafi sam sobie napisać scenariusz do filmu.
Ale słaby.
I są sztampy i w ogóle. Jeszcze na serio, to też dla mnie istotne jest to, że nie tylko do filmu inspiruje, ale też i do gier, do animacji, do do takich i interaktywnej rzeczywistości wizualnej, i do animacji, która jest często takim wyrazem artystycznym, mniej narracyjnym jakby słownie, a bardziej wizualnie. Więc ta literatura jako źródło inspiracji do dalszej twórczości wydaje mi się być takim wątkiem, które właśnie chcemy zaopiekować w tym pasmie, który przywracamy do festiwalu, czyli World to Picture. Kiedyś dla tych, którzy są stałymi bywalcami festiwalu Konrada, to jest nazwa, która powinna gdzieś tam coś, że tak powiem, włączać w pamięci, czyli World to Picture. Pasmo dedykowane właśnie tej dyskusji, czyli jak przejść z narracji w literaturze do innej formy audiowizualnej, możemy powiedzieć. I to jest pasmo, które zapowiada się też bardzo ekscytująco, bo tak jak w poprzednich wypowiedziach Basia wspominała o tym, że jesteśmy szalenie zadowolone z tego, że uda nam się ze Stanów ściągnąć osobę, która nazywa się Sam de Villard. Jest ona futurolożką, jest osobą, która wspiera branżę właśnie filmowo-literacką w tym, żeby jakby umieć interpretować trendy i możliwe scenariusze dla przyszłości, tak żeby w momencie, kiedy zabieramy się za tworzenie dzieła, jakim jest film lub książka, to dzieło było nadal aktualne i w cudzysłowie sprzedawalne za te 3 lata. Tak, bo jest tak, że jednak od momentu, kiedy zaczynamy tworzyć, do momentu, kiedy wchodzi na rynek nasze dzieło.
A 3 lata to i tak
powiedziałabym
dzieło. Optymistycznie, bo te historie, które słyszymy,
usiedliłam.
To są wieloletnie.
Wiadomo. Mm-hmm. No w każdym razie, znaczy Sam potrafi jakby wychylić się w znacznie dalszą przyszłość i też zaprasza czy to wydawców, czy twórców do tego, żeby umieć zobaczyć właśnie te możliwe przyszłości i w nich właśnie z tej perspektywy tworzyć. I po to też zaprosiliśmy Sam de Villard w 2 formułach. Jedna to jest spotkanie, w którym będzie miała wykład w MOSie na scenie głównej, a drugi to jest właśnie warsztat zamknięty, na który trzeba będzie się postarać, żeby się zapisać, ponieważ wiadomo, tak, jak to formuła warsztatowa, nie ma tutaj nieskończonej ilości miejsc. Niemniej jednak tam właśnie praca na konkretnych sygnałach zmian, konkretnych trendach, tak żeby rzeczywiście osadzić swoją twórczość w nich. Mi się wydaje, że to jest swoją twórczość albo cudzą twórczość, tak? Bo jako wydawca też jestem potencjalnie zainteresowana tego, żeby wiedzieć, co będzie mi się sprzedawało, co ludzie będą chcieli czytać, co będą chcieli oglądać w przyszłości. I na te pytania będziemy sobie odpowiadać. I poza Sam też w ramach World to Picture będziemy mieli przyjemność też uczestniczyć w rozmowie Moniki Boryckiej i Anny Frotek, które na co dzień zajmują się trendami. Monika Borycko z Trend Radaru, które to też potrafią w ramach wycinku przyszłości. Takiego właśnie podcastu, tak jak wspominam, będziemy też mieli okazję jakby uczestniczyć w podcaście.
To mnie intryguje, uczestnictwo w podcaście.
No zobaczymy.
Możliwość zadawania pytań, to znaczy jakby próbuję sobie to zwizualizować
jasne.
Więc jestem bardzo ciekawa, jak formuła podcastowa w takim wydaniu się sprawdzi. Natomiast wiesz, o czym sobie, Karolina, pomyślałam, kiedy miałam przyjemność słuchać twojego exposé podczas pierwszego spotkania organizatorów festiwali w Polsce. Zdaje się, że wtedy powiedziałaś takie zdanie, że my nie możemy się opierać na tym, co dzieje się w tym momencie, tylko musimy zerkać w przyszłość, bo ostatecznie każda nasza praca, czy kreatywna, czy związana z programowaniem i tak dalej, cały czas sięga w przyszłość. To nie jest sytuacja jakby zastana. I mam wrażenie, że kiedy was słucham teraz, nawet jeśli mówimy o tym paśmie dziecięcym, pewnego poszanowania przeszłości, to jednak wciąż jest to lekcja na przyszłość, bo w takim jesteśmy systemie. Czy to jest tak, że gdzieś w waszym DNA teraz kiełkuje idea tego, co za moment, za chwilę, a nawet za całkiem sporo, i jest to przeszczepione również do takiej myśli festiwalowej?
Zaraz dam Basi przestrzeń do odpowiedzi też, ale jakby myślę, że to, co się wydarzyło na pewno w naszych umysłach na przestrzeni ostatnich paru lat, jest to, że jako festiwale mamy pełni świadomość tego, że budujemy na dziedzictwie, czyli na tym, co było. Wydarzenie, które wydarza się dziś, po to, żeby właśnie można było się wybić gdzieś w przyszłość, tak? By zainspirować się do tego, żeby, nie wiem, coś wprowadzić nowego w swoim życiu, napisać nową książkę, nie wiem, ułożyć nowy utwór, poznać nowych ludzi, zmienić pracę, wyprowadzić się, nie wiem, whatever. Ale ogólnie jest tak, że festiwale są tym jednak, co nadaje taką wizję, jakie są możliwe kierunki dla człowieka. Nie narzuca, tylko proponuje. I to jest taka pełna różnorodność. I to jest właśnie moc tego festiwalu.
W zasadzie idealna książka. Zadaje więcej pytań, aniżeli daje nam odpowiedzi.
Dokładnie,
prawda?
Tak.
Trudno cokolwiek do tego dodać, dlatego że szczerze mówiąc, jak cię słucham i myślę o tym, że za chwilę właśnie padnie na mnie, będę musiała coś dorzucić, to dla mnie faktycznie to, co na pewno w tym programie towarzyszącym udaje nam się osiągnąć, to jest to wychylenie w przyszłość. To jest to, żeby dzisiaj dać komuś narzędzie, żeby skorzystać z tego jutro, albo właśnie dać komuś jakiś asumpt do pomyślenia o czymś innym. I czy to, no, czy patrzę w tym momencie na program towarzyszący i myślę o kongresie książki i o tym, że to jest akurat taka perełka, która jest troszkę ukryta, ale będzie jeden krótki wykład naszego kolegi z Krakowa, który jest wydawcą, Stefana Lorenzutti, który jest wydawcą anglojęzycznej poezji w Krakowie, tutaj wydawanej. Tutaj dochodzi do tych spotkań, tutaj powstają te książki, a następnie I Stefan, i Asia, którzy są właścicielami tego wydawnictwa, jeżdżą po całym świecie. Oni bywają na targach, na których duzi polscy wydawcy nie bywają nigdy. I to jest też o tym. To jest też o pokazaniu właśnie o tym, co mówi Karolina. Ten moment spotkania, jakichś rozmów i takiego wybicia z codzienności otwiera nam oczy na to, że świat jest większy. Nawet kiedy jesteśmy wszyscy w tym samym miejscu. Jesteśmy w Krakowie, który daje naprawdę ogromne trampoliny, jeżeli chodzi o to, jak się przecinają różne możliwości i różne spotkania, więc czy to będzie właśnie taki wykład Stefana, czy spotkanie, na które też ogromnie się cieszę, spotkanie z twórcami bałkańskimi. I to też jest absolutna przyszłość, jeżeli chodzi o to, co będziemy chciały w kolejnych latach na pewno robić. Czyli trochę łącząc właśnie ten festiwal, o festiwalach, o którym mówiłaś, który też będzie teraz w listopadzie znowu, już w większej formule, czy właśnie te spotkania festiwali literackich podczas Konrada, bo to jest naprawdę święto, to jest naprawdę ten moment, kiedy my się możemy spotkać i będą fantastyczne spotkania, serdecznie już na nie dzisiaj zapraszam, współorganizowane przez Stowarzyszenie Krokodyl, to jest takie stowarzyszenie, które tworzy festiwal w Belgradzie, taki na początku wakacji. Jest to w ogóle spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską. Dlatego, że Krokodyl i tamci autorzy po prostu chcieli do nas przyjechać. Więc to też jest o spotkaniu. A ze spotkania wynika to, o czym mówiła wcześniej Karolina.
Dla mnie Festiwal Konrada to była jednak opowieść europejska. To był zawsze festiwal, który... I to szczerze powiedziawszy, wcale nie chodzi o wybór jak najbardziej schowanych, ukrytych autorek i autorów, żeby się nazywało, że my tutaj, prawda, jest... A to była drobna szpileczka. Ale to absolutnie tak, ale to absolutnie nie o to chodzi. To była zawsze możliwość spotkania i dyskusji, podglądania też niekoniecznie tego, co się dzieje się u nas. Jakkolwiek nie chcielibyśmy myśleć o Krakowie, że jest pępkiem świata, wiemy, bo jesteśmy w Krakowie, to myślę, że warto sobie rozszczelniać też tę własną narrację, bo inaczej się po prostu nie uczymy. I jest to wspaniałe, że mówiąc o Festiwalu Konrada, wciąż mówimy o wyglądaniu gdzieś za to, co dzieje się tutaj, o rozszczelnianiu. A takimi okienkami na świat w jedną i w drugą stronę są tłumacze i tłumaczki, proszę państwa, więc...
Czy ja mogę dorzucić zaproszenie na warsztat? Dużo, bezpośrednio dorzucaj,
proszę.
Właśnie mamy w sobotę festiwalową warsztat organizowany przez STL, czyli Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, bezpośrednio dla tłumaczy, więc serdecznie zapraszam. Jest to warsztat o dobrostanie.
O, to jakże, jeśli chodzi o świat literacki, dobre słowo, dobrostan. Ale mamy kongres książki, zostawmy ważkie tematy związane ze środowiskiem na tamte dyskusje. Czy jakaś piguła informacyjna, zanim spotkamy się kolejny raz, bo jest potrzeba, jak państwo słyszycie. Jeszcze mamy trochę rzeczy do omówienia. To była zapowiedź naszego spotkania.
Dziękujemy.
Czy coś jeszcze, poza tym, żeby teraz zrobić jakieś dezorganizacje na serwerach i wchodzić tłumnie i szumnie i sprawdzać, co się dzieje? Gdzie szukać informacji? Czy coś jeszcze planujecie? O, może to jest dobre pytanie, bo wy tak lubicie dozować wydarzenia. Czy jeszcze jakieś niespodzianki?
Znaczy, na pewno jest tak, że jest całe pasmo Konrad w księgarniach i to warto jest zaznaczyć, że ważnym dla nas jest też zaproszenie naszych odbiorców festiwalu do tego, żeby odwiedzali księgarnie po to, żeby oczywiście...
I rozbijali świnki przed wyjściem.
Dokładnie. Zabrali ze sobą, czy tak powiem, zasoby do tego, żeby móc dokonać wymiany handlowej, ale też po to, żeby uczestniczyć w fascynujących wydarzeniach, które tam będą w ramach festiwalu i tu to jest to. Poza tym niezmiennie gala Festiwalu Konrada zapowiada się bardzo ciekawie i tam też nowy format.
Wrócimy do teatralnych eksploatacji i eksploracji w tym roku?
A nie, stand-up, proszę pani.
Więc... Zrobiłam straszną minę, bo nie znoszę, w związku z tym czekam. Tym bardziej.
Właśnie.
Ale właśnie o to chodzi.
Dokładnie. I proszę sobie sprawdzić, bo ten stand-up ma szczytny cel, a poza tym myślę, że liczne wydarzenia też towarzyszące się szykują, w tym w Instytucie Cervantesa wystawa. Mamy dodatkowo też możliwość interakcji z wystawą, która była w ramach Kongresu PEN, która będzie w MOSie, tak żeby można było też jeszcze o ten temat ważki zahaczyć. No i całe pasmo filmowe w Piwnicy pod Baranami, które jest tym sposobem właśnie na pokazanie to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli w jaki sposób ta literatura przekłada się na film, na teatr, ponieważ też tutaj wyjątkowo Basia tak przemknęła przez ten temat, więc jak go przywrócę. Czyli nagranie teatru telewizji już kultowego muzykalu, czyli Pozytywny mit 1989, który będzie właśnie dostępny w kinie.
A że mamy podobno potrzebę tworzenia nowych mitów, to niech to będzie dobry przyczynek do tego, żeby znów wyglądać w przyszłość. Wszystko się zgadza. Proszę państwa, to jest hasło pod tytułem Choć goni nas czas, więc choć goni nas czas, z ciężkim sercem będę kończyć, tym samym się żegnając już z państwem, bo tak się zagadałyśmy, że musimy teraz tylko powiedzieć do widzenia. Proszę państwa, widzimy się na Festiwalu Konrada, krótko mówiąc. Tak. Proszę się nie migać, proszę nie udawać, że aura niesprzyjająca. Po prostu do zobaczenia, ja będę tak mówić. Karolina Pietra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, Barbara Balmas, kierowniczka działu literackiego tej instytucji kultury krakowskiej. Z nimi też można się będzie zobaczyć na tym festiwalu.
Jak najbardziej, dziękuję.
Zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.